Słuchacie Radia Campus, jest 13.45 i jak co wtorek w programie Naukont odwiedzamy Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj porozmawiamy o teleskopie LSST, który jest jednocześnie najlepszym aparatem cyfrowym na świecie, o rozdzielczości ponad 3 gigapikseli. Łukasz Zduńczyk, witam i zapraszam.
Naukont.
Podczas jednego z wywiadów w tym programie usłyszałem, że obecne teleskopy są tak dokładne, że gdybyśmy na Księżycu położyli monetę, to za pomocą teleskopu moglibyśmy dostrzec widniejącą na niej datę. Teleskop LSST ma być jeszcze lepszy od znanych nam teleskopów, co umożliwi jeszcze bardziej zaawansowane obserwacje nieba. Co będzie można dostrzec za pomocą tego teleskopu? O to zapytam naszego dzisiejszego gościa, a jest nim profesor Łukasz Wyrzykowski z Obserwatorium Astronomicznego UW, szef polskiego zespołu pracującego przy misji Gaia. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Parametry tego teleskopu, o które za chwilę zapytam, naprawdę robią wrażenie i domyślam się, że wszystkie złożone razem komponenty tworzą ogromną konstrukcję. Czy taki teleskop przypomina znane nam obecnie teleskopy, czy jest zupełnie czymś innym, czymś nowym?
Tak, jest to rzeczywiście teleskop nietypowy i przełomowy pod wieloma względami. Aczkolwiek technologie astronomiczne w ostatnich latach osiągnęły, mogę powiedzieć, jakiś taki swój poziom doskonałości, który jest przenoszony na coraz to nowe urządzenia. Przede wszystkim ten teleskop będzie duży. To jest chyba jego wyjątkową cechą. On będzie miał rozmiar zwierciadła ponad 8 metrów. LSST będzie miał rozmiar właśnie 8,4 metra, ale jego konstrukcja, optyka przede wszystkim, wyróżnia go spośród innych tych teleskopów. Te istniejące do tej pory duże teleskopy, one były w stanie obserwować, oczywiście zbierać bardzo dużo światła, bo mają dużą powierzchnię zbierającą światła. Natomiast tamte teleskopy miały bardzo małe pole widzenia.
Ja mam teleskop w domu, ale domyślam się, że to będzie duża różnica, bo mój teleskop, soczewka mojego teleskopu zmieści mi się w ręku, a taki teleskop, jak słyszymy, ma 8 metrów, czyli to naprawdę bardzo, bardzo dużo. I z czego taki teleskop się składa? Bo rozumiem, że to nie jest jedna soczewka, przez którą patrzymy, ale też wiele innych komponentów, które tworzą jeden wielki twór, który nazywamy LSST.
Tak, oczywiście. Zanim przejdziemy może do opisu jeszcze technicznego, ja muszę wyjaśnić tak naprawdę historię związaną z nazwą tego teleskopu. Jak nazywamy go roboczo tak LSST i tak rzeczywiście astronomowie też go nazywają, to jest skrót od Large Synoptic Survey Telescope, czyli w wolnym tłumaczeniu duży teleskop obserwowania jednoczesnego nieba. Ta nazwa, ona została zmieniona w zeszłym roku, nawet chyba półtora roku temu. Nazwa tego teleskopu została zmieniona na Vera Rubin Observatory. I teraz w praktyce używa się roboczo obu nazw, bo przez ostatnie 20 lat, kiedy ten teleskop był planowany, używano nazwy LSST i w literaturze dominuje oczywiście nazwa LSST, ale taką ładną nazwę od imienia astronomki Very Rubin właśnie teraz oficjalnie powinniśmy używać. W skrócie oczywiście VRO. Dodam, że pani Vera Rubin była amerykańską badaczką, która jako pierwsza zapostulowała, tak naprawdę, no może nie zapostulowała, no tak naprawdę odkryła ślady ciemnej materii w naszej galaktyce. To dosyć znaczące odkrycie, które właśnie stało się jej, za jej przyczyną. Więc będziemy oczywiście dalej używać nazwy LSST w naszej rozmowie, ale chciałbym tutaj zaznaczyć, że teleskop nazywa się oficjalnie teleskopem imienia Very Rubin.
Jeszcze zanim poproszę o przytoczenie parametrów tego teleskopu, to chciałbym jeszcze w tej części rozmowy zweryfikować moje słowa, które powiedziałem na początku, że to jest najlepszy teleskop na świecie. Czy to prawda, czy istnieją jednak lepsze teleskopy, które potrafią zrobić więcej?
Tak, to jest bardzo trudno używać określenia najlepszy, no bo to zależy dla kogo, tak? Jeżeli ktoś potrzebuje bardzo dokładnie zbadać jedną galaktykę bardzo odległą, to LSST nie będzie dla niego dobrym teleskopem. Lepiej jest użyć teleskopów, które mają ogromną rozdzielczość, mają bardzo małe pole widzenia, ale mają ogromną rozdzielczość, są w stanie widzieć bardzo malutkie, rozdzielać malutkie elementy. No chociażby wspomniane teleskopy Europejskiego Obserwatorium Południowego pozwalają rozdzielać bardzo małe elementy na niebie, mimo że całościowe pole widzenia jest malutkie, ale tamte piksele są mikroskopijnych rozmiarów, więc jakby na piksel przypada bardzo mały rozmiar nieba. W LSST te piksele są powiedzmy normalne, one są ciągle dosyć małe, ale w jednym pikselu dosyć dużo zbieranych jest informacji jednocześnie, więc przewagą LSST dla może części badaczy jest to, że on ma ogromne pole widzenia i za pomocą jednego zdjęcia natychmiast można zobaczyć wielki kawał nieba. I to jest jego, to, na tym polega jego najlepszość w tym sensie, że to go wyróżnia w porównaniu z innymi teleskopami. Więc ja bym tutaj nie dawał gradientów żadnych ocen, co jest najlepsze, co jest nie najlepsze. Jest to teleskop na pewno nietypowy i przełomowy, jak pewnie się okaże w najbliższym czasie.
Naukąt! Wracamy do rozmowy o teleskopie LSST, który powstaje w Chile i niedługo rozpocznie swoją działalność. Naszym gościem cały czas jest profesor Łukasz Wyrzykowski z Obserwatorium Astronomicznego UW, szef polskiego zespołu pracującego przy misji Gaia, o której już kiedyś rozmawialiśmy na naszej antenie, ale teraz wracamy do teleskopu LSST. To jest teleskop bardzo wyjątkowy i teraz chciałbym zapytać, z czego taki teleskop się składa? Jak to wygląda? Z czego on się składa? Rozumiem, że to nie jest jedna soczewka wielka, tylko też inne komponenty, które pełnią bardzo ważną rolę.
Tak, teleskop LSST ma tak naprawdę dosyć klasyczną budowę. Przede wszystkim to główne zwierciadło, tak? To o średnicy 8,4 metra, które jest jakby centrum całego teleskopu. Ono zbiera przede wszystkim światło. To światło jest od tego zwierciadła odbijane i kierowane do zwierciadła wtórnego, a następnie to trafia do trzeciego zwierciadła, a już następnie do detektora. To jest taki układ klasyczny, tak zwany z dziurką, taki pączek amerykański. To główne zwierciadło to 8,4 metra. Ono ma w środku taką dziurkę, żeby to światło było w stanie po odbiciu od wtórnego zwierciadła mogło wlecieć, dotrzeć do instrumentów. Ten instrument to jest rzecz nietypowa. Jak już pan wspomniał, ta kamera, tak naprawdę ten teleskop będzie miał jeden instrument. To też jest wyjątkowe. LSST będzie miał tylko jedną kamerę. Bardzo prosty taki aparat po prostu. Prosty, jak pan powiedział, największy na świecie. Ponad 3 gigapikselowa kamera, składająca się z prawie 200 mniejszych chipów CCD. No nie jesteśmy w stanie zbudować takiej wielkiej kamery, która miałaby 3 gigapiksele, więc jest to 189 mniejszych takich indywidualnych chipów CCD. Ale zanim światło dotrze do tej kamery, tam jest zainstalowane gigantyczne koło filtrów. To jest też rzecz klasyczna w astronomii, może w fotografii mniej stosowana, ale profesjonaliści też używają filtrów. Te filtry, to koło filtrów tak zwane, zaraz powiem dlaczego koło, te filtry muszą być tak duże, że one mają rozmiar około metra albo nawet więcej. Kamera po prostu jest tak duża, że całą tą kamerę, wszystkie te piksele kamery należy przykryć takim filtrem.
Ja polecam wam sprawdzić zdjęcie tego teleskopu, żeby jeszcze bardziej sobie to wyobrazić, jak może działać taki teleskop. To mi przypomina trochę taki prawdziwy budynek, bo tego naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. A skoro ten teleskop, ważną część tego teleskopu stanowi aparat, czy to oznacza, że cały czas nagrywamy to, co obserwujemy? Czy to jest tak, że tylko ten teleskop będzie robił zdjęcia w wybranych, najciekawszych momentach? Jak to teraz wygląda? Czy on będzie, jak już rozpocznie funkcjonowanie, to ta kamera cały czas będzie włączona i coś będzie nagrywała?
Tak, to też jest charakterystyczna cecha tego teleskopu. No i tutaj wspomnę pewne podobieństwo do naszego warszawskiego projektu OGLE, który posiada teleskop, no może nie tak duży, ale po prostu własny teleskop, który znajduje się w Chile. To jest powiedzmy, tak na oko powiem, z jakieś 100 kilometrów na północ bardziej od LSST. Ten teleskop warszawski jest również przeglądowym teleskopem, więc tutaj podobieństwo polega na tym, że robione są zdjęcia cały czas, dosyć z krótkimi czasami ekspozycji. Akurat teleskop OGLE robi ekspozycję mniej więcej 2 czy 3 minutowe. Jest zrobiony wycinek nieba, I następnie teleskop się przesuwa obok i robi następny wycinek nieba, znowuż ekspozycję, naświetlanie, zapisanie zdjęcia i przesuwanie. Dokładnie na takiej samej zasadzie będzie działał LSST, będzie robione zdjęcie jednego wycinka nieba, ekspozycja, ona będzie, różne będą te czasy ekspozycji, między 15 sekund a 60 sekund. No i po zrobieniu jednego wycinka nieba teleskop się przesuwa, jest robione kolejne zdjęcie kolejnego wycinka nieba. I tak w kółko, jak całe niebo widoczne zostanie przefotografowane, tak przemozaikowane, zmieniany jest filtr i znowuż jest skanowane całe niebo. I tak przez 10 lat.
No właśnie, i jak już też przez te 10 lat ten teleskop będzie funkcjonował, będzie robił zdjęcia nieba, będzie cały czas to monitorował, to czego możemy względem tego oczekiwać? Co możemy odkryć?
Tak, to jest też specyfika tego teleskopu LSST, że jego tak zwany science book, czy white book, jak to się nazywa w astronomii, napisana jest taka książka, czego to będzie można, czego tego się nie da dokonać po prostu za pomocą LSST. Jest to teleskop przeglądowy, więc on tak jakby nie ma głównego celu naukowego, ma bardzo wiele celów naukowych, które da się za pomocą takiego przeglądu zrobić, ale nie ma jakiegoś takiego jednego konkretnego, gdyż po prostu on ma tak naprawdę ograniczonością, jest tylko wyobraźnia astronomów, co oni są w stanie z tych danych wyciągnąć i wymyśleć, żeby z nich wyciągnąć. LSST będzie obserwował niebo, będzie zbierał zdjęcia i teraz można te zdjęcia wykorzystać do różnych celów. Można na przykład szukać na tych zdjęciach nowych obiektów. Jak pojawi się jakiś, na nowym zdjęciu pojawi się obiekt, którego na poprzednim zdjęciu tego samego obszaru nieba nie było, to jest wtedy rozpoznawany ten obiekt jako alert tak zwany i ten alert jest natychmiast wysyłany w świat. Informacja o pojawieniu się tego obiektu trafia do astronomów, którzy mogą następnie za pomocą tych innych teleskopów, które są bardziej wyspecjalizowane, mają węższe pola widzenia, można taki obiekt dalej badać. Takich alertów LSST będzie znajdował miliony dziennie, znaczy nocnie, tak? Co noc LSST będzie informował o milionach takich alertów, tak się szacuje. Kolejnym zastosowaniem LSST jest to, że te zdjęcia wykonywane przez 10 lat można ze sobą złożyć. Ci, którzy zajmują się fotografią, wiedzą, że można uzyskać głębokość zdjęcia, można znacznie poprawić. A w astronomii jest to bardzo często stosowany wybieg, żeby zdjęcia tego samego obszaru, który generalnie się nie zmienia, w przypadku badań na przykład galaktyk, galaktyki w skali 10 lat w ogóle się nie zmieniają, nic, ani się nie przemieszczają, więc można zdjęcia takich galaktyk na przykład ze sobą złożyć. Po złożeniu kilkuset fotografii naraz uzyskuje się dużo dokładniejsze i dużo bardziej zdjęcie, na którym widać więcej szczegółów i zdjęcie, na którym widać przede wszystkim słabsze obiekty. I to jest właśnie siła tego teleskopu.
Naukąt. A my po raz kolejny wracamy do tematu teleskopu LSST. W tej rozmowie udowadniamy wam, że do obserwacji astronomicznych wykorzystuje się naprawdę bardzo dobre urządzenia. Czego dowodem jest powstający obecnie teleskop LSST? Znalazłem informację mówiącą o tym, że przez 10 lat funkcjonowania tego teleskopu uda się zgromadzić 60 petabajtów danych. To jest naprawdę ogrom danych. I w jaki sposób odnaleźć w tym zbiorze, ogromnym zbiorze danych, coś interesującego, coś, co może zwrócić uwagę naukowców?
Tak, ilość danych jest ogromna, bo są to po prostu piksele, ponad 3 gigapiksele zbierane mniej więcej co minutę każdej nocy, każdej pogodnej nocy, więc możemy sobie to przemnożyć łatwo i wyobrazić, ile tych danych będzie do przerobienia, ile z danych będzie zebranych przez 10 lat, nawet jednej nocy, ile tych danych będzie zebranych. Więc tutaj przy takich ilościach danych jest to wielkie wyzwanie informatyczne wręcz i tutaj wiele nowych, innowacyjnych rozwiązań trzeba będzie, jest wprowadzanych w przypadku LSST. Istnieją, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, istnieją normalnie specjalne granty takie z pogranicza astronomii i informatyki, które pozwalają jakby ogarnąć takie ogromne bazy danych. No to zwykłe bazy danych tego nie są w stanie przeprocesować, żeby dało się z tego korzystać. Jeśli chodzi o badania naukowe, no to musimy uciec się do uczenia maszynowego, czyli szumnie nazywanego sztuczną inteligencją. Po prostu musimy wykorzystać komputery w inteligentny sposób, tak? Musimy nauczyć komputery, na co zwracać uwagę, czego szukać. I w taki sposób będą na przykład wynajdywane te alerty, o których wspomniałem. Te dane będą analizowane, te ogromne ilości danych będą analizowane i komputery będą zwracać uwagę, o, tu się pojawił jakiś nowy obiekt, wydaje mi się, że tutaj wybucha supernowa, albo tutaj mamy mikrosoczewkującą czarną dziurę, co mnie szczególnie interesuje. Także bez uczenia maszynowego nie damy rady.
Jasne, bez pomocy maszyn trudno by było przekopać ten ogromny zbiór danych. A teraz chciałbym zapytać o polski wkład w tę misję, bo wiem, że Polacy też mają swój udział w tym. Mimo że ten teleskop znajduje się w Chile, to Polacy też tam prężnie działają i prężnie angażują się w obserwacje. Jaką część tego projektu stanowią Polacy?
Polacy należą do takiej części międzynarodowej. Jak wspomniałem, jest to projekt prowadzony przez Amerykanów, ale Amerykanie zaprosili społeczność międzynarodową do dołączenia się do tego projektu, żeby móc do tego projektu dołączyć, żeby móc korzystać z jego danych, trzeba było jakoś się wkupić, tak? Więc nasze polskie konsorcjum, do którego należy między innymi Uniwersytet Warszawski, zaoferowało pomoc właśnie w tym najtrudniejszym zagadnieniu w przypadku LSST, jakim jest właśnie obróbka danych. Naszym wkładem będzie użyczenie dużego klastra komputerowego, jakim dysponuje Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Warszawie. Ten klaster komputerowy będzie służył właśnie całej społeczności LSST. Będą tam składowane dane, tam będą częściowo procesowane te dane, te programy wykorzystujące uczenie maszynowe będą tam chodzić. I jest to nasz wkład, który umożliwi polskim astronomom korzystanie z tych danych LSST.
A ja teraz tylko przypomnę, że planowane rozpoczęcie działalności teleskopu LSST jest w 2021 roku, czyli już niebawem, więc miejmy nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje planów i wkrótce będziemy mogli poznać efekty działania tego niezwykłego teleskopu, o którym dzisiaj mówiliśmy, a szczegóły tego teleskopu zdradzał nam profesor Łukasz Wyrzykowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego i szef polskiego zespołu pracującego przy misji Gaia. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To był program Naukąt na antenie Radia Campus, a na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wracamy już za tydzień we wtorek. Łukasz Zduńczyk, bardzo dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia.
Naukąt.